Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dzięki Kubuś. Naprawdę, kochani, co za miłe, naprawdę cudowna zapowiedź. Więc podziękuję mu jeszcze raz, jak cudownie nas dzisiaj prowadzi. Całe to spotkanie. Dzięki, Kubuś. Miałam tutaj malutką wpadkę, zanim weszłam, więc muszę się jakoś tu ustawić. Dzień dobry. Dzień dobry, Kościele. Cudownie was widzieć, cudownie was słyszeć. I nie ukrywam, że jest to dla mnie trochę dziwne stać tutaj przed wami z mikrofonem w ręku, ale nie po to, żeby śpiewać do niego, tylko po to, żeby mówić do was. Więc proszę, to jest dla mnie ogromna nowość, bądźcie dla mnie łaskawi dzisiaj. Bądźcie dla mnie łaskawi, ale chcę tylko przypomnieć jedną zasadę, która się akurat dzisiaj nie zmienia. Że tak samo jak podczas uwielbienia potrzebuję waszej obecności, potrzebuję waszego zaangażowania, potrzebuję waszego feedbacku, tak samo dzisiaj sytuacja się nie zmienia, potrzebuję was i wiem, że to jest kulturą naszego Kościoła, że jesteśmy Kościołem, który reaguje, jesteśmy Kościołem, który wspiera. Więc macie, kochani, dzisiaj zadanie do wykonania. Powodzenia, sprawdzimy potem. I zastanawiałam się, jak rozpocząć to kazanie i stwierdziłam, że chciałabym coś powiedzieć o sobie, bo wiem, że na pewno mamy gości tutaj. Jeśli jesteś dzisiaj pierwszy raz w Echo, mógłbyś do mnie pomachać, żebym wiedziała, że jesteście, są goście. Kościół Echo kocha mieć gości, więc chciałabym coś na początku powiedzieć o sobie. Jestem Kasia, dla tych, którzy nie wiedzą, i wraz z moim mężem Matiem jesteśmy w Kościele Echo od samego początku, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym kochanym pastorom Mireli i Danielowi. I tak, Kościele, to jest ten moment, kiedy możemy ich uhonorować, kiedy możemy dla nich zaklaskać, bo oni są tego warci i naprawdę my jako cały Kościół dziękujemy wam za waszą pasję dla Jezusa, za waszą pokorę, zaangażowanie, za wasze serce i za to, jak kochacie ten Kościół. Ale wracając, jestem z Mateuszem tutaj już od samego początku, a ja właśnie, tak jak Kubuś mówił, mam przywilej i ogromny zaszczyt być liderem uwielbienia tutaj i tworzyć ten cudowny zespół ludzi, którzy właśnie co tydzień prowadzi was w uwielbieniu. I chciałabym w sumie na początku się pomodlić. Chciałabym się pomodlić, bo wierzę, że Pan Bóg chce dzisiaj mówić do nas. Że chcę mówić do was osobiście, do waszych serc, ale też chcę mówić do mnie. I ja też chcę być otwarta na to, bo wierzę, że to kazanie jest też do mnie. Dlatego pozwólmy mu na to. Panie Boże, dziękuję ci, że ty jesteś blisko. I że ty jesteś zawsze blisko. I tak modlę się dzisiaj, abyś przemawiał do naszych serc, abyś przemawiał do naszych dusz. I żebyś może coś odnowił w nas dzisiaj, może coś odświeżył. Modlę się, żebyś otworzył nasze oczy i uszy na ciebie i oddajemy po prostu ten czas w twoje ręce i cały Kościół powiedział amen, 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 amen. I jak wiecie, jesteśmy w serii o uwielbieniu. I pastor Daniel tydzień temu podczas chrztu i 2 tygodnie temu dzielił się swoim sercem na temat uwielbienia. Dzielił się tym, że uwielbienie to jest bycie blisko. Więc myślę, że po tych 2 kazaniach jesteśmy świadomi tego, że uwielbienie to nie jest tylko te 30 minut podczas każdej niedzieli. Uwielbienie nie rozpoczyna się w momencie, kiedy nasz cudowny ziomek wejdzie na scenę i zacznie coś grać na pianie, a trzeba przyznać, że chłopak ma talent, naprawdę, jest niesamowity. Ale tu się nie... I tak samo uwielbienie nie rozpoczyna się, jak mój ulubieniec Oki zacznie coś brzdąkać na gitarce. Ale uwielbienie rozpoczyna się w twoim i moim sercu. Uwielbienie rozpoczyna się w momencie, w którym zrozumiesz, jaką wartość ma Bóg dla ciebie. Co dla ciebie zrobił, co dla ciebie poświęcił i jak bardzo, bardzo, bardzo cię kocha. Tu zaczyna się uwielbienie. Więc wierzę, że jeśli to przeżyjesz, jeśli tego doświadczysz, to już nigdy nie będziesz chciał przestać go uwielbiać. Więc moją pierwszą myślą, którą chciałabym się z wami dzisiaj, Kościele, podzielić, jest to, że naszą motywacją powinno być sprawianie Bogu radości. naszą motywacją powinno być sprawianie Bogu radości. I Kubuś już zdradził, bo właśnie mam taką tunikę, że dzisiaj trochę tak nie widać, że jestem w ciąży, ale jestem w ciąży rzeczywiście. Więc kochani rodzice, po spotkaniu Mati na pewno będzie tutaj czekał z wszelkimi radami, poradami, jak przeżyć i nie zwariować. Idźcie do niego, niech on wszystko przyjmie i potem mi przekaże. Ale tak, tak już na poważnie, jakby jesteśmy tak bardzo szczęśliwi, ja jestem tak bardzo szczęśliwa i jesteśmy naprawdę podekscytowani tym, co jest przed nami. Ale wiecie co, przede wszystkim jestem spokojna. Jestem spokojna, bo wierzę, że nie ma nic piękniejszego, jak bycie w Kościele, który tak dba o duchowy rozwój dzieci, który tak dba o taką świadomość rodziców. I wierzę, że każdy rodzic tutaj, który jest i przyprowadza swoje dziecko do Echo Kids, przyzna mi teraz rację, więc zaklaszczmy dla nich, podziękujmy ich za ich pracę, bo naprawdę wykonują kawał świetnej, świetnej roboty. I nieważne, czy to słyszą, oni naprawdę na to zasługują. Więc jesteśmy w ciąży i ja zawsze chciałam mieć dzieci. Jakby to gdzieś było zawsze we mnie. Pochodzę też z dużej rodziny i razem z Matiem zawsze chcieliśmy mieć dzieci. I można by było się zastanowić, co jest naszą motywacją, żeby mieć dzieci. Co jest naszą motywacją, żeby w ogóle jakby dawać to życie. Co jest naszą motywacją jako kobiety, żeby przechodzić, no nie da się ukryć, no trochę taki ciężki sezon w życiu, tak? W zależności jak kto przeżywa tą ciążę, ale wiecie, nogi puchną, tu ciężko się poruszać w tych późniejszych miesiącach, tu cały czas cię wali, nie wiesz dlaczego, kopie w żebra. Co jest naszą motywacją, żeby przynosić to życie? I możemy próbować to jakoś przekalkulować, ale no myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, że to jest nieopłacalny biznes. Że naprawdę to jest nieopłacalny biznes i w szczególności jak patrzę na świeżo upieczonych rodziców tutaj w Kościele, to wiem, że to jest nieopłacalny biznes. Więc jak przyjrzymy się temu głębiej, to zobaczymy, że tworzymy dzieci, że rodzimy dzieci po prostu z miłości. Że robimy to po prostu z miłości. Robimy to po to, żeby je kochać i żeby one kochały nas. Więc to jest naszą motywacją i kiedy o tym właśnie myślę, to wierzę, że taką samą motywację miał Bóg, kiedy nas stworzył, po prostu z miłości. I jest napisane, Bóg nazwał nas właśnie swoimi dziećmi, jest napisane w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 12 wersecie, jest napisane, że lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Dał przywilej stania się dziećmi Boga. I nasz synek jeszcze nie jest tutaj z nami, ale z tego, co widzę, z tego, co obserwuję, to zauważyłam, że są takie wyjątkowe momenty, wyjątkowe gesty, które rodzice, które dzieci wykonują względem rodziców. Czyli na przykład, jak pierwszy raz powiedzą mama, tata, to musi być piękne. Kiedy pierwszy raz, nie wiem, rodzic zobaczy, że dziecko się uśmiecha, jeszcze tym uśmiechem takim bez zębów, kiedy zaczynają cię rozpoznawać, kiedy zrobią kupę, to też na pewno piękne, cudowne doświadczenie. Bo cały czas rodzice o tym mówią, więc jakby myślę, że to musi być. Coś w tym musi być. Kiedy zaczynają chodzić. I wierzę, że jest kilka tych takich niesamowitych momentów, takich szczególnych momentów, pięknych momentów, których właśnie też niedługo doświadczę. Ale chciałabym się na chwilkę zatrzymać i porozmawiać trochę z wami na temat tego chodzenia. Jak dziecko rozpoczyna swoją przygodę z chodzeniem. Wierzę, że jest coś niesamowitego w tym, jak dziecko zaczyna chodzić. Jak zaczyna robić te pierwsze kroki i idzie w kierunku rodzica. Jeszcze nie może się utrzymać, trochę jak taki Frankenstein. Zaczyna iść w kierunku tych rodziców i robi ten akt wiary i idzie. I wiele razy byłam właśnie świadkiem, jak dziecko zaczynało chodzić. I widziałam, jak właśnie idzie do swojego rodzica, dochodzi do niego i robi ten gest. I woła, mama, tata. I podnosi swoje ręce do góry. I wierzę, że tak samo Bóg kocha, jak podnosimy swoje ręce do Niego. Bóg kocha, jak podnosimy swoje ręce do Niego. I, bo wiecie co, ciężko, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że jesteśmy Bożymi dziećmi i ciężko mi sobie wyobrazić ojca, który odrzuciłby te, dzieci są zazwyczaj wtedy jeszcze takie grubiutkie, te grube, takie tłuściutkie, piękne rączki z fałdkami, wyciągnięte do rodzica. Ciężko mi sobie wyobrazić ojca, który by odrzucił te ręce. O ile bardziej ciężko mi wyobrazić Boga Ojca, Ojca, który nas kocha i stworzył nas po prostu z miłości, który by nie zareagował na nasze ręce podniesione w górze. Więc skoro tak sprawia mu to radość, bo on jest właśnie tym najlepszym ojcem, jest tą miłością, to naszą motywacją w uwielbieniu nie powinno być to, że uwielbiamy, bo uwielbienie nam coś daje, mimo że daje nam wiele. Naszą motywacją nie powinno być to, że robimy to ze strachu. Naszą motywacją nie powinno być to, że robimy to z przyzwyczajenia, albo że robimy to, bo Bóg potrzebuje tego. Nie, Bóg nie potrzebuje twoich rąk w górze, On nie potrzebuje twojego uwielbienia, ty tego potrzebujesz. Więc, ale właśnie to, co chcę powiedzieć, to, że naszą motywacją do uwielbienia powinno być po prostu to, że chcemy być blisko Ojca. Chcemy być blisko Niego, bo to On nas stworzył i to sprawia Mu właśnie tą największą radość i powinno nam też sprawiać. Bo uwielbienie jest właśnie tym narzędziem, które przybliża nas do Niego. I tak jak to dziecko, które wyciąga swoje ręce do rodzica, które podchodzi, przytula się, tak samo jest w uwielbieniu między nami a Bogiem. Bo skoro Bóg nazywa nas swoimi dziećmi, to bądźmy odważni w podnoszeniu naszych rąk do góry, wiedząc, że On zawsze odpowie, zawsze zareaguje i zawsze wysłucha. Bo uwielbienie właśnie sprawia Mu radość. Więc jesteśmy Bożymi dziećmi, tak? Zgadzacie się ze mną? Już wszystko powiedzieliśmy sobie na ten temat. Ale musimy być ze sobą szczerzy, że małe dziecko nie pozostaje dzieckiem do końca swojego życia. Przychodzi taki moment w każdy jakby w życiu, że po prostu musimy dorosnąć. I tak jak wcześniej przyrównywałam uwielbienie do tej relacji ojca z dzieckiem, do tej relacji rodzica z dzieckiem, tak teraz chciałabym przyrównać uwielbienie do relacji w małżeństwie, do relacji w związku. Bo jest tak, że na początku, gdy kogoś poznajemy, to wiecie, są te emocje, te motylki w brzuchu. Tak zastanawiamy się, co on pomyśli, co ona pomyśli. Boże, jak ja mam się ubrać, co mam zrobić? Wiecie, te motylki, po prostu gama emocji. Doskonale to znacie. I nie chcę wam powiedzieć, że później te emocje znikają. Absolutnie nie. Ale wierzę, że każdy związek, każdy dojrzały związek nie powinien polegać tylko i wyłącznie na emocjach. Każdy dojrzały związek nie polega tylko i wyłącznie na tym, co odczuwamy. Ale to są właśnie te tysiące małych decyzji, które podejmujemy na co dzień w naszym życiu, żeby tą miłość podsycać, żeby tą miłość tak rozgrzewać, żeby cały czas być dla siebie atrakcyjnymi, żeby cały czas przybliżać się do siebie. I tak samo w uwielbieniu powinniśmy dojrzewać. W uwielbieniu powinniśmy dojrzewać. Bo piękne są te momenty, jak pierwszy raz się nawracamy i poznajemy Pana Boga i doświadczamy tych emocji, podejmujemy takie decyzje. I często właśnie możemy zobaczyć, ludzie szaleją tutaj z przodu. I to jest piękne, nigdy nie powinniśmy tego gasić. I cudowne jest to, jak stoimy w tej atmosferze podczas uwielbienia, wszyscy razem przeżywamy te piękne rzeczy. Ale musimy być świadomi, nie oszukujmy się, że przyjdą momenty w naszym życiu, w którym nie będzie tak kolorowo. Przyjdą momenty w naszym życiu, kiedy będą te gorsze chwile, kiedy ciężko będzie podnieść tą rękę do góry. Kiedy będziemy może czuli się niegodni, kiedy zgrzeszymy, kiedy popełnimy jakiś błąd. I to właśnie, co chcę wam dzisiaj przekazać, to jest to, że uwielbienie to nie są tylko i wyłącznie emocje. Uwielbienie to nie są tylko i wyłącznie emocje. Tak, naszą motywacją powinna być miłość, ale uwielbienie to jest nasza decyzja. Uwielbienie to jest nasza decyzja. I tak samo jest w związku. Związek bierze się z miłości. jego motywacją powinna być tylko piękna i czysta ta miłość. Ale to nie bazuje tylko i wyłącznie na tych emocjach, na tych motylkach w brzuchu, tylko to bazuje na tych decyzjach, które podejmujemy na co dzień, żeby zbliżać się do siebie. Więc skoro uwielbienie to jest moja i twoja decyzja, skoro uwielbienie to jest żywe spotkanie z Bogiem, to ja wierzę, że ten entuzjazm na to spotkanie z Bogiem nie powinien bazować tylko i wyłącznie na emocjach. On nie powinien bazować na emocjach, bo niezależnie od tego, co czujesz, niezależnie od tego, jaki miałeś tydzień, twój entuzjazm na spotkanie z Bogiem nie powinien bazować na twoich emocjach, bo tylko na naszej decyzji. I wiecie, w Kościele mamy różne osobowości. Mamy intrawertyków, mamy ekstrawertyków i każdy będzie wyrażał siebie w tym uwielbieniu trochę inaczej. Ale pamiętajmy o tym, że tutaj chodzi o serce, a za sercem powinny iść uczynki. Za sercem powinny iść uczynki. I tak samo w związku. Gdyby mój Mati mówiłby mi tylko, że mnie kocha, mój kochany Mati mówiłby mi tylko, że mnie kocha, mówiłby mi, że mnie uwielbia, ale za tym nie szłyby żadne uczynki. Za tym by nie szły żadne uczynki. To są tylko puste słowa. Gdyby za tym wszystkim, co on do mnie mówi, takie piękne rzeczy, ale nie szłyby za tym żadne uczynki, to są tylko puste słowa. I tak samo jest w uwielbieniu. Możesz mówić, że z założonymi rękoma uwielbiasz teraz Boga sercem. Możesz tak twierdzić, ale w zdrowym tego słowa znaczeniu za tym powinny iść jakieś uczynki. Za tym powinny iść jakieś emocje. Za tym powinny iść jakieś emocje. I oczywiście u niektórych będzie to coś bardziej widocznego, właśnie niektórzy ekstrawertycy będą tutaj stali pod sceną i będą szaleć i może ty nigdy nie zrobisz tego kroku. Ale wierzę, że możesz zrobić dzisiaj coś, żeby się do niego przybliżyć, zrobić jakiś krok wiary w jego stronę, bo uwielbienie to jest nasza decyzja. I król Dawid w takim najtrudniejszym momencie swojego życia, kiedy był na pustyni i uciekał przed Saulem, napisał Psalm 63, który bym chciała razem z wami przeczytać. I jest tam napisane, że Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza. Za Tobą zatęskniło moje ciało. Jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. Zatrzymajmy się na chwilkę. Jak wielu z nas czuje się dzisiaj może zapomnianym, może samotnym, może czujesz się opuszczony, albo czujesz się jak Dawid, jak ta spieczona, bezwodna ziemia. Ale zwróćmy uwagę na to, że Dawid, mimo że był, myślę, że w jednym z najgorszych momentów w swoim życiu, on woła do Boga. On woła do Boga pomimo. I czytamy dalej, że w takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Chciałem widzieć Twoją moc i Twą chwałę, bo Twa łaska jest lepsza niż życie. To jest piękne. Twa łaska jest lepsza niż życie. Moje usta będą Cię wysławiały. Póki żyję, będę Cię tak błogosławił w Twym imieniu. Wzniosę moje ręce w górę. I tutaj nie jest napisane, że będę Cię błogosławił tylko wtedy, kiedy będzie dobrze. Będę Cię błogosławił tylko wtedy, kiedy wszystkie okoliczności będą po mojej stronie. Absolutnie nie. Dawid pisał o tym, że wtedy, i właśnie pokazuje to, że wtedy, kiedy jest najtrudniej, to ja i tak będę Cię błogosławił, ja i tak będę Cię uwielbiał. Bo uwielbienie to jest moja decyzja. I mimo, że nie czuję, mimo, że nie widzę, to uwielbienie to jest moja decyzja. Więc naszą motywacją powinno być sprawianie Bogu radości. A uwielbienie to jest nasza decyzja. I przechodzimy teraz do mojej ostatniej myśli. Ja już poproszę zespół. I właśnie podczas tej ostatniej myśli chciałabym porozmawiać trochę z wami na temat właśnie tego, że wtedy, kiedy jest najtrudniej, wtedy, kiedy jest najciężej, to właśnie wtedy powinniśmy uwielbiać, bo uwielbienie przynosi nam zwycięstwo. Uwielbienie przynosi nam zwycięstwo. I w Księdze Wyjścia, w 17 rozdziale, jest opisana historia, jak Izraelici zostali zaatakowani przez Amalekitów. I Izraelici stanęli do walki, a Mojżesz, który im wtedy przewodził, poszedł na górę z dwoma swoimi zaufanymi ludźmi. I możemy tam przeczytać. Przeczytajmy to razem. To jest Księga Wyjścia, 17 rozdział. I zaczniemy od 11 wersetu. Podczas bitwy było tak, że gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przeważał Izrael. A kiedy je opuszczał, przeważali Amalekici. Gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, to zwyciężali. A gdy je opuszczał, to przegrywali. Czy może być piękniejszy obraz tego, jaką wartość mają twoje ręce podniesione w górze? Czy może być piękniejszy obraz tego, jaką wartość mają twoje ręce w górze? Bo twoje uwielbienie przynosi zwycięstwo do twojego życia. Twoje uwielbienie przynosi wolność do twojego życia. Twoje uwielbienie przynosi przełomy do twojego życia. Bo kiedy podnosimy nasze ręce do Niego i kiedy otwieramy nasze serce przed Nim, to On ma prawo działać w nas, ma prawo działać w naszym sercu. Ale uwaga, to nie jest koniec tej historii. Chciałabym przeczytać dalej, 12 werset. Ale ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli zatem kamień. Ustawili go tak, że Mojżesz mógł na nim usiąść. A potem Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce, jeden z prawej, a drugi z lewej strony. Dzięki temu ręce Mojżesza pozostawały w górze niezmiennie, aż do zachodu słońca. Jozue natomiast pokonał Amalekitów i ich wojsko ostrzem miecza. Jak widzicie, nawet w uwielbieniu potrzebujemy mieć ludzi wokół siebie. Potrzebujemy mieć ludzi wokół siebie. Więc otaczajmy się ludźmi, którzy w tym najcięższym momencie będą obok nas i będą nam przypominać o tym, że Bóg jest wierny. Otaczajmy się ludźmi, którzy w tych najgorszych momentach będą z nami i będą nam przypominać, ile już Bóg dla nas zrobił. Otaczajmy się ludźmi, którzy w tych momentach, kiedy tobie już będzie ciężko podnieść swoją rękę do góry, oni podejdą i będą je trzymać za ciebie, bo będą wiedzieć, jaką to ma wartość dla ciebie. Bo uwielbienie przynosi zwycięstwo do twojego życia. I nigdy o tym nie zapominajmy. I kiedyś mój Mati przeżywał taki sezon w swoim życiu, który nie był łatwy ani dla niego, ani dla mnie. Bo zmagał się z takimi niespodziewanymi atakami paniki. Do takiego stopnia, że bardzo często widziałam, jak ciężko mu było po prostu wyjść z łóżka. I nawet spotkania z bliskimi przyjaciółmi były dla niego naprawdę ogromnym wyzwaniem. I nie funkcjonował wtedy w normalny sposób. I trwało to kilka miesięcy i była to walka. Była to walka dla niego i była to walka dla mnie. I była pewna niedziela. Było to jeszcze podczas, jak się spotykaliśmy w innym miejscu, w strefie inspiracji. A co piękniejsze, było to podczas odprawy nawet, nie spotkania, tylko naszych odpraw kościoła, które mamy. I Mati wtedy przyszedł do kościoła i pomimo, że nie czuł, pomimo, że nawet nie czuł, że jest za cokolwiek wdzięczny, mimo, że czuł się fatalnie i wyzwaniem było dla niego wyjść z łóżka, to poszedł na tę odprawę i mimo, że było ciężko, wzniósł swoje ręce do nieba i wołał. i uwielbiał tak jak nigdy wcześniej. I podjął tą decyzję, że uwielbienie to jest właśnie ta decyzja i że on dzisiaj postanawia, że pomimo, że boli, mimo, że nie widzi, mimo może, że nie słyszy, to i tak będzie uwielbiał. I właśnie od tego momentu, w tamtej chwili, zaczął się proces uzdrowienia jego. I te ataki paniki nigdy nie wróciły już w tak nasilony sposób. I to właśnie dzieje się podczas uwielbienia. Kiedy podejmujemy decyzję, kiedy podejmujemy tą decyzję, że mimo, że jest ciężko, to będziemy wznosić nasze ręce do nieba, wiedząc, że nasz kochający Bóg, Ojciec, cieszy się z tych rąk i zawsze widzi, zawsze zareaguje, zawsze odpowie. Możemy powstać. I może jesteś dzisiaj w miejscu, w którym czujesz się opuszczony. Może jesteś dzisiaj w miejscu, w którym czujesz się zapomniany. Może jesteś w miejscu, w którym czujesz się tak daleko od Boga. Jesteś może w miejscu, w którym przeżywasz jakiś kryzys wiary. Albo czujesz się jak Dawid, jak ta spieczona, bezwodna ziemia. Chciałabym Cię dzisiaj zachęcić i przypomnieć Ci, że uwielbienie przynosi zwycięstwo do Twojego życia. Więc uwielbiaj. Uwielbiaj, uwielbiaj pomimo. Bo uwielbienie to jest decyzja, która może zmienić Ciebie i może zmienić Twoje okoliczności. Więc Kościele, jak stoimy tak teraz razem, jeśli jesteś odważny i niezależnie od tego, jak się czujesz dzisiaj, podnieśmy wszyscy razem nasze ręce do naszego Boga Ojca, do Ojca, który jest tutaj i który widzi, który słyszy i który zawsze odpowiada. Panie, dziękuję Ci, że my możemy do Ciebie przychodzić tacy, jacy jesteśmy. I że pomimo tego, że nie zawsze jest nam łatwo i czasem tłumaczymy się, dlaczego pewne rzeczy popełniamy, robimy w naszym życiu, to Ty kochasz nas dalej tak samo, kochasz nas cały czas tak samo bardzo i Twoja miłość do nas się nie zmienia, Twoja miłość jest wierna. I ja wierzę, Panie, że Ty widzisz teraz każdą rękę, która jest podniesiona i cieszysz się jak ten kochający Ojciec. I my przychodzimy dzisiaj do Ciebie jak te małe dzieci. Jak te małe dzieci przychodzimy do Ciebie i wołamy o przełom do naszego życia. Wołamy o ludzi, których chcemy mieć wokół siebie, którzy będą podnosić nasze ręce czasem za nas. Wołamy do Ciebie o nasze małżeństwo, o nasze związki. Wołamy do Ciebie o najlepsze miejsca pracy. Wołamy do Ciebie o przełomy. Wołamy do Ciebie o cuda. Bo Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie zawodzi. I Ty jesteś Bogiem, który pokochał nas pomimo. Amen. I wszyscy zaklaskali. Dzięki Ci, Jezu.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.